Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli formalnie ruszył proces karny wytoczony przez Watchdog Polska przeciwko Fundacji Lux Veritatis. Podczas rozprawy odczytany został subsydiarny akt oskarżenia dotyczący rzekomego nieudostępnienia informacji w sprawie wydatkowania środków publicznych. Sąd wysłuchał też szczegółowych wyjaśnień członków zarządu Fundacji Lux Veritatis. Zarówno oni, jak i obrońcy oskarżonych podkreślają, że wniosek Watchdoga został rozpoznany. Mecenas Marcin Chodkowski mówi, że to jedna z podniesionych kwestii.
Wniosek Watchdoga został rozpoznany od początku do końca, czyli w takim zakresie, w jakim można było, informacja została udzielona, a w takim zakresie, w jakim fundacja w oparciu o stosowne przepisy prawa uznała, że nie może tej informacji udzielić, wydała stosowną decyzję administracyjną, która jest zarówno prawomocna, jak i ostateczna. Więc nie ma mowy o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa w takim wypadku. Po drugie, jest istotna wątpliwość co do tego, czy w ogóle Watchdog może kierować subsydiarne akt oskarżenia, bowiem w ocenie obrony nie posiada statusu pokrzywdzonego w tym postępowaniu. A po trzecie, istnieją daleko idące wątpliwości co do konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę oskarżenia.
Sąd odrzucił część wniosków Stowarzyszenia Watchdog, które mogły sparaliżować pracę Fundacji Lux Veritatis. Obrońca oskarżonych, mecenas Maciej Zaborowski, powiedział, że chodzi o zajęcie sprzętu elektronicznego i telefonów. Dodał, że do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze wniosek dotyczący dostępu do maili.
Sąd, jak się wydaje, ma wątpliwość w zakresie dopuszczenia tego dowodu i oskarżenie, samo zauważając, że teza jest nieprecyzyjna, postanowiło tę tezę doprecyzować. Czyli mógł zrobić ją bardziej wąską.
W trakcie rozprawy przed sądem modliła się grupa słuchaczy Radia Maryja, zaniepokojona kolejnymi formami nękania rozgłośni i dzieł przy niej powstałych. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 12 dzień sierpnia. Wówczas przesłuchanych ma być 3 pracowników Fundacji Lux Veritatis oraz prezes Stowarzyszenia Watchdog Szymon Osowski. W Katowicach odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Wydarzenie zwieńczyło polską prezydencję w V4, która od lipca ubiegłego roku przebiegała pod hasłem Powrót na właściwe tory, nawiązującym do wyzwań związanych z pandemią COVID-19. To nie był łatwy rok, stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów Czech, Węgier i Słowacji. Jak wyjaśnił, to była walka o zdrowie, życie naszych obywateli, a także walka o zachowanie zdrowej tkanki gospodarczej, o pomoc naszym przedsiębiorcom, żeby bezrobocie nie urosło i to zadanie udało się zrealizować znakomicie.
Jednym z głównych celów polskiej prezydencji w ramach Grupy Wyszehradzkiej było to, aby Fundusz Odbudowy po COVID-19 był funduszem dużym, znaczącym, elastycznym na tyle, aby różne sektory gospodarki w naszych krajach, które zostały najmocniej uderzone, mogły się jak najszybciej odbudować po pandemii koronawirusa. I nasza wspólna walka, mogę tak powiedzieć, w lipcu zeszłego roku i w czerwcu i w grudniu zeszłego roku doprowadziła do uzyskania bezprecedensowo dużych środków dla wszystkich naszych 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Szef rządu wskazał też, że polska prezydencja w V4 pokazała, iż ma siłę jednoczenia w ważnych momentach. Przykładem tych osiągnięć była reakcja na trudną sytuację na Białorusi czy w sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, powiedział premier. Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że nasi węgierscy przyjaciele, którzy przejmują prezydencję w grupie V4, będą w stanie rozwinąć wiele polityk gospodarczych przede wszystkim, ale i naszą pozycję w Unii Europejskiej. Premier Viktor Orbán zapowiedział z kolei, że priorytetem prezydencji Węgier będzie nadrobienie zaległości infrastrukturalnych. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jej pracą przewodniczyć będzie prezydencki doradca Paweł Sałek. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Uroczystość odbyła się w południe w Pałacu Prezydenckim. W skład Rady weszli eksperci, którzy swoje funkcje będą pełnić społecznie. Rada będzie spotykała się cyklicznie, podobnie jak inne organy powołane w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Rząd przygotowuje projekty ustaw, którymi zajmuje się następnie Sejm, ale ostatecznie trafiają one na biurko prezydenta. Rada ma pełnić funkcję doradczą w zakresie energii, środowiska i zasobów, ale także sama ma wypracowywać dobre rozwiązania. Po powołaniu Rady odbyło się jej pierwsze inauguracyjne posiedzenie. Prezydent podziękował członkom za chęć zaangażowania się w działanie tego ciała i wskazał, że funkcjonowanie Rady z punktu widzenia państwa ma znaczenie kluczowe. Andrzej Duda zaznacza, że przed nami budowa energetyki atomowej oraz rozwijanie odnawialnych źródeł energii.
To jest to ciało eksperckie, w którym będą omawiane
poruszane kwestie związane z transformacją energetyczną naszego kraju, która, jak wiemy, staje się faktem, a przede wszystkim jest dzisiaj naszym bardzo poważnym międzynarodowym zobowiązaniem i jest celem, który został wyznaczony, który sobie postawiliśmy i który chcemy, żeby został zrealizowany. Jest zaplanowana strategia energetyczna kraju na najbliższe dziesięciolecia. Ogromnie znaczący wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym.
W ramach Narodowej Rady Rozwoju prezydent powołał wcześniej między innymi Radę do Spraw Ochrony Zdrowia, Radę do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Radę do Spraw Społecznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ostatni polscy żołnierze wrócili z misji w Afganistanie. Uroczystość powitania ich odbyła się wczoraj na lotnisku we Wrocławiu. Uczestniczył w niej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W przemówieniu podziękował żołnierzom ostatniej 13. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Szef MON podkreślił, że oni oraz ich koledzy godnie reprezentowali Polskę w ramach sojuszniczej misji.
Z waszym przyjazdem dziś tu do Wrocławia zakończyła się misja polska w Afganistanie. To była decyzja sojusznicza. Wypełniliście misję, udowodniliście, że żołnierze Wojska Polskiego są gotowi wspierać naszych sojuszników zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. A była to misja stanowiąca olbrzymie wyzwanie. Można powiedzieć, że po II wojnie światowej obok misji irackiej misja w Afganistanie była największym wyzwaniem, przed jakim stanęło Wojsko Polskie. Ten egzamin został zdany na ocenę celującą.
Minister wskazał, że żołnierze Wojska Polskiego poprzez udział w misji w Afganistanie podnieśli swoje umiejętności wojskowe i zdobyli cenne doświadczenie. Szef MON-u przypomniał, że Polacy w Afganistanie szkolili żołnierzy wojsk afgańskich, wspierali ludność cywilną, budowali drogi, szkoły i szpitale. W trwającej 20 lat misji uczestniczyło ponad 33 tysiące polskich żołnierzy i pracowników MON-u. 43 żołnierzy nie wróciło do kraju, a 200 osób zostało rannych. Państwo polskie pamięta o nich i o ich rodzinach, zapewnił Błaszczak. Środki na wynagrodzenia dla ratowników nie będą niższe niż do tej pory, zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po środowym spotkaniu z przedstawicielami ratowników medycznych. Wcześniej w kilku polskich miastach odbyły się protesty zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Jego uczestnicy domagali się m.in. wzrostu wynagrodzeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po rozmowach z przedstawicielami Związku Zawodowego Ratowników Medycznych na konferencji prasowej poinformował o efektach spotkania.
W imieniu ministra zdrowia zagwarantowałem, że te środki, które są przeznaczone na wynagrodzenia, nie będą przekazane w kwotach niższych niż na dzień 30 czerwca 2021 roku. Także dzisiaj ukazało się rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który także gwarantuje przekazywanie tych środków do świadczeniodawców właśnie, aby z dniem 1 lipca te środki były na takim samym poziomie jak do tej pory.
Wiceszef resortu zdrowia przekazał też, że udało się wynegocjować to, co w tej chwili ratownicy w karetkach nie mieli, czyli tak zwane dodatki za święta i pracę w nocy. Wiceminister Kraska wyjaśnił, że obecnie posiadają je ratownicy, którzy pracują w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz pielęgniarki. Chcemy ten dodatek wpisać na stałe dla ratowników medycznych. To będzie dodatkowe wynagrodzenie dla tych pracowników, podkreślił Waldemar Kraska. Wiceminister dodał także, że ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych przekazano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Hiszpański rząd chce pozwolić osobom nieletnim na zmianę płci. Gabinet socjalistycznego premiera Pedro Sancheza przyjął projekt ustawy o tzw. rzeczywistej i efektywnej równości osób transpłciowych oraz gwarancji praw osób LGBTI. Kontrowersyjne przepisy de facto uznają tzw. samookreślanie płci. Zmiana płci oraz imienia osób transseksualnych w rejestrze cywilnym będzie możliwa od 14 roku życia, bez konieczności badań lekarskich, leczenia hormonalnego ani procedury sądowej. Od 16 roku życia do zmiany płci wystarczy deklaracja własna o niezgodności płci odczuwalnej z tą nadaną po urodzeniu, a od 14 do 16 lat będzie potrzebna zgoda rodziców. Nie ma możliwości zmiany płci, trzeba walczyć z tym mitem, podkreślił bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. To skandaliczne prawodawstwo dotyczy drugo- czy trzeciorzędnych cech płciowych.
Nie jest możliwa zmiana na poziomie genetycznym. Prawa nie mniej ważna, może nawet ważniejsza, to to, że ten projekt ustawy taką możliwość nierealistycznej zmiany płci przypisuje młodym ludziom przed dojściem do pełnoletności, a więc to jest sytuacja dość wyjątkowa, właściwie wręcz unikalna, żeby o sprawach własnej tożsamości mogły decydować dzieci, niezależnie od tego, że jak wspomniałem, ta zmiana tożsamości jest niemożliwa. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia właśnie z walką z realistyczną wizją świata, z rzeczywistością. Mamy do czynienia z walką, która ma charakter w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu ideologiczny. Jeżeli ona zostaje ubrana w normy prawne, to pokazuje skalę tych zagrożeń.
W Hiszpanii obecnie do zmiany płci w rejestrach administracyjnych wymagane jest badanie lekarskie oraz uprzednie, co najmniej dwuletnie, leczenie hormonalne. Procedowany projekt zabrania psychologicznych terapii konwersyjnych polegających na próbach zmiany orientacji seksualnej osób homoseksualnych. Kara pieniężna za ich stosowanie sięga 150 tysięcy euro. Rządowy projekt ustawy trafi teraz do parlamentu. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę cykl kateches dotyczący listu apostoła Pawła do Galatów. W swojej katechezie papież zwrócił uwagę na powołanie świętego Pawła i jego przemianę z prześladowcy Kościoła i bluźniercy w apostoła. Papież zauważył, że nie ma nic przypadkowego w tym, że Bóg posługuje się grzesznikiem, aby urzeczywistniać swoją wolę. Wskazał, że on zna naszą historię, a jeśli odpowiadamy z ufnością na jego plan zbawienia, wówczas to dostrzegamy. Papież podkreślił też, że nie wolno nam nigdy zapomnieć czasu i sposobu, w jaki Bóg wkroczył w nasze życie. Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie siostry ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jako wierni aż do śmierci świadkowie Ewangelii, są oni wymownym przykładem tego, jak łaska Boża może działać w życiu ludzkim i w dziejach Kościoła. Życzę wam, aby letni odpoczynek stał się uprzywilejowanym czasem, by odkryć na nowo obecność wielkich dzieł Bożych w waszym życiu. Serca wam błogosławię.
Audiencję generalną papieża Franciszka możecie państwo zobaczyć w całości na stronie internetowej naszej rozgłośni. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.